wszystkich serdecznie. Chcę od razu na początku zapowiedzieć, że dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Z tego względu, że słowo, którym będę się dzisiaj dzielił, jest w całej swojej treści słowem ewangelizacyjnym. Może więcej na ten temat. Jest to słowo, które gdzieś tam Bóg ułożył w moim sercu już rok, a może nawet półtora roku temu, z którym dosyć długo gdzieś chodziłem, ale jakoś nie było okazji, żeby się tym słowem dzielić i gdzieś zapomniałem o tym. I ostatnio, jak siedziałem w domu, przygotowywałem się do właśnie dzisiejszego spotkania, przygotowywałem temat, który miał być następnym tematem, czyli Paschę i wypełnienie Paschy w Jezusie Chrystusie, to przypomniał mi się właśnie ten fragment słowa, w oparciu o który dzisiaj będę mówił. I tak mocno gdzieś zagnieździł się w mojej głowie, że nawet przygotowując to słowo, no nie opuszczała mnie ta myśl, że jednak powinienem powiedzieć dzisiaj na temat tego fragmentu. Dlatego dzisiaj będzie słowo nieco inne, będzie dotyczyło po prostu, będzie to związane mocno, będzie to sama Ewangelia, mam nadzieję, że Bóg nas tutaj po prostu poprowadzi. Chciałbym oprzeć dzisiejsze zwiastowanie o 4 rozdział Listu do Rzymian, werset 5. Czwarty rozdział Listu do Rzymian, werset 5, strona 1211. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Właściwie to chciałem dzisiaj się skupić tylko na jednym zdaniu z tego wersetu. A to zdanie brzmi w ten sposób, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym fragmentem Słowa Bożego, to miałem takie przemyślenia, zastanawiałem się nad tym, dlaczego Bóg nie usprawiedliwia dobrych ludzi. Dlaczego Bóg nie usprawiedliwia tych, którzy w jakiś sposób starają się o to usprawiedliwienie. Dlaczego Bóg nie usprawiedliwia tych, którzy z ludzkiego punktu widzenia być może są i dobrzy. Tutaj w tym tekście apostoł Paweł mówi, że Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Bezbożnego. I to jest bardzo ciekawe. Kto to jest bezbożny? Kim jest bezbożny? Tak, mówiąc krócej, to jest człowiek, możemy powiedzieć, który żyje bez Boga. Jego bezbożny to może być na przykład sposób myślenia lub postępowania polegający na tym, że z życia człowiek usuwa Boga lub ignoruje Go. Co nie znaczy, że nie wierzy zupełnie w to, że Bóg istnieje. Ale jego życie wyklucza Boga. Możemy powiedzieć, że bezbożny żyje i działa, czy też myśli, tak jakby Boga nie było. Tak jakby Boga nie było. I Słowo Boże, kiedy zajrzymy na przykład do pierwszego rozdziału Listu do Rzymian, to zobaczymy tutaj pewien opis, który zaczyna się od 18 wersetu. Ten opis charakteryzuje właśnie ludzi bezbożnych, ludzi, którzy żyją bez Boga. I zaczyna się mniej więcej w ten sposób, 18 werset. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I dalej jest powiedziane, w jaki sposób ludzie odrzucają Boga i jaki jest skutek tego w ich życiu. Ci ludzie są bezbożnymi ludźmi, ludźmi, którzy żyją bez Boga. Zajrzyjmy jeszcze do pewnego fragmentu, który jest zapisany w drugim liście Piotra. Drugi list Piotra, albo może najpierw, przepraszam, 1 Tymoteusz 1,9. 1 Tymoteusz, 1 rozdział, werset 9. Czytamy tutaj o zakonie i jest napisane w ten sposób. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla rozpustników, mężołodników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzyżowcięstw i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Widzimy zatem, że zakon, prawo zostało ustanowione również dla ludzi bezbożnych. Dla tych ludzi, którzy sprzeciwiają się Bożemu prawu. Dalej jeszcze, kiedy zajrzymy do drugiego listu Piotra, drugiego rozdziału, drugi list Piotra, drugi rozdział. 5-6. Czytamy. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, z zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożny. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę wskazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. I ostatni fragment to jest list Judy. List Judy, 14 i 15 werset. O nich też prorokował Henok, 7 potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Tak więc, kiedy czytamy w Słowie Bożym na temat bezbożnych, to widzimy, czym się charakteryzuje człowiek bezbożny, czyli człowiek, który odrzuca, mówiąc krótko, odrzuca Boga, sprzeciwia się Bogu, sprzeciwia się Bożym postanowieniu, Bożemu prawu, występuje przeciwko Bogu. Ale ciekawa rzecz jest taka, o której już na samym początku powiedzieliśmy, że Bóg usprawiedliwia właśnie bezbożnego. Bóg chce usprawiedliwić tych ludzi, którzy są zabójcami, którzy, jak czytaliśmy, którzy są kłamcami, którzy są oszustami, którzy są złodziejami. Bóg usprawiedliwia takich ludzi. Innymi słowy, Bóg usprawiedliwia każdego człowieka bez względu na to, w jakim stanie, w jakim grzechu człowiek żyje. I to jest ta prawda, która jest nam przekazana przez Słowo Boże i potwierdzona również w tym 5 rozdziale. Zobaczcie jeszcze do 5 rozdziału, w 6 wersecie. Kartkę dalej, bo czytaliśmy 4 rozdział, teraz zobaczmy jeszcze do 5 rozdziału. Powiedziane jest w 5 rozdziale, 6 wersecie tak. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. We właściwym czasie umarł za bezbożnych. I dlatego chcę się mocno podkreślić to, że Chrystus nie umarł za ludzi sprawiedliwych, nie umarł za ludzi dobrych, nie umarł za tych, którzy w jakiś sposób mogą sobie zasłużyć na Bożą sprawiedliwość, na Bożą łaskę, tylko właśnie za tych ludzi bezbożnych, za tych ludzi, o których czytamy w liście do Rzymian w tym 1 rozdziale, którzy są charakteryzowani właśnie w ten sposób, którzy odrzucają Boga, sprzeciwiają się Bogu, nie chcą żyć z Bogiem, którzy żyją w stanie walki i wiecznego sprzeciwu wobec Boga. A Słowo Boże mówi: Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Spurgeon powiedział takie słowa: są ludzie, którzy zarzucają Bogu, że zbawia On grzeszników i przyjmuje do chwały najnikczemniejszych spośród nikczemnych. Usprawiedliwia tych, którzy na to usprawiedliwienie w ogóle nie zasługują. Tak? Że Bóg w swojej łasce i w swoim miłosierdziu zbawia najnikczemniejszych grzeszników. Ludzi, na których my nie chcielibyśmy spojrzeć. Ludzi, których my byśmy przekreślili. Ale Bóg w swojej łasce zbawia tych ludzi. I nie wstydzi, jakby mówić, nie wstydzi się mówić o sobie, że jest Bogiem, który usprawiedliwia bezbożnego człowieka. Że jest Bogiem, który usprawiedliwia grzesznika. Tak więc może tak, Bóg przez usta Pawła przyjmuje na siebie tytuł tego, który usprawiedliwia bezbożnego. On z niesprawiedliwych czyni sprawiedliwymi. To jest Bóg, który przebacza tym, którzy zasługują na śmierć. To jest Bóg, który okazuje łaskę tym, którzy na żadną łaskę nie zasługują. Bóg czy będzie się to często powtarzało, usprawiedliwia bezbożnego, niedobrego, nieświętego w ludzkim rozumieniu tego słowa, ale bezbożnego, tego, na którego my być może nie chcielibyśmy spojrzeć, którego, na który świat już postawił może kreskę. Bóg w swojej miłości usprawiedliwia takiego człowieka. Czy czasami nie myślimy sobie w ten sposób, że Bóg okazuje łaskę tym, którzy są sprawiedliwi? Dlaczego Bóg tak nie robi? Przecież widzimy mnóstwo dobrych ludzi, mnóstwo ludzi, którzy nie robią złych rzeczy. Są dobrymi rodzicami, dobrze wychowują, nie kradną, dobrze pracują, wypełniają wszystkie swoje obowiązki, tak jak powinni to robić. I często pewnie się zastanawiamy, czy tacy ludzie nie będą zbawieni? Czy Bóg nie policzy im tego? Czy Bóg nie poczyta im tego, że oni byli dobrzy? Że dobrze wychowywali swoje dzieci? Czy Bóg nie poczyta im tego, że oni byli uczciwymi pracownikami? Czy Bóg nie poczyta im tego, że byli być może dobrymi pracodawcami i tak dalej, i tak dalej? Nie zaliczy im tego na ich konto? Słowo Boże mówi, że Bóg nie usprawiedliwia dobrych ludzi. Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Bóg jest tym, który usprawiedliwia człowieka, który dla nas, jak już powiedzieliśmy, może być skreślony. Słowo mówi, Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Na podstawie takiego naturalnego w naszych sercach, w ludzkich sercach legalizmu, zawsze mówimy o naszej dobroci i wartości i trzymamy się założenia, że musi być w człowieku coś dobrego, skoro Bóg nas zauważy i nas zbawi. Gdzieś głęboko w naszych sercach, wydaje mi się, czasami jest takie myślenie, że ze mną to nie musiało być aż tak źle, skoro Bóg przyszedł do mojego życia i mnie zbawił, okazał mi łaskę. To w jakimś sensie może ja jestem lepszy od innych. Może inni tego nawet nie wiedzą, że ja jestem lepszy. Nawet ja sam mogę nie wiedzieć, że jestem lepszy, ale Bóg wie, bo mnie zbawił. Ale znowuż będę powtarzał dzisiaj do upadłego. Bóg usprawiedliwia bezbożnego. Bóg, który zna właściwie na wyrok nasze myśli. Słowo Boże mówi, że nie ma jeszcze słowa na języku naszym, a Bóg zna je całe. Tak? Dalej jest powiedziane w tym psalmie, że jeszcze nie zdążymy pomyśleć o pewnych rzeczach, a Bóg już wie, co przyjdzie nam do głowy. Zna wszystkie nasze ścieżki, którymi chodzimy, wszystkie zakamarki naszych myśli, naszych odczuć. I ten Bóg, który doskonale zna człowieka, powiedział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale człowiek mówi, nie, no ja się nie zgadzam, są sprawiedliwi ludzie. Są przecież dobrzy ludzie, którzy są sprawiedliwymi ludźmi. Ale Słowo Boże mówi, nie, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bóg zna lepiej ciebie samego niż ty znasz. Bóg zna serca wszystkich ludzi. Zna ich myśli, ich drogi, ich plany, ich dążenia. Jest Stwórcą i On wie lepiej. A On mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się nieużyteczni. W Księdze Izajasza, którą chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli, jest to znany fragment, który wiele razy już czytaliśmy. I pewnie w domu sami też go czytaliście. To jest 64 rozdział Księgi Izajasza. Szósty werset. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. I wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. To jest opis człowieka. To jest opis człowieka, jego stanu. Stanu upadku człowieka. Człowiek jest za to upadł. I zobaczcie, tu jest powiedziane o cnotach, o dobrych rzeczach. Że te wszystkie cnoty przed Bogiem, z którymi człowiek by chciał przyjść i położyć się przed Bogiem i powiedzieć, Panie, usprawiedliwisz mnie, ponieważ zobacz, jaki ja jestem dobry, jakie ja dobre rzeczy zrobiłem. Słowo mówi, przed Bogiem są jak szata splugawiona. One mogą zrobić wrażenie na moich sąsiadach, te rzeczy. Mogą zrobić wrażenie na innych ludziach, ale na Bogu nie zrobią żadnego wrażenia. Słowo Boże mówi, że wszelkie uczynki, którymi byśmy chcieli zasłużyć, na to, ażeby Bóg nas zaakceptował. Przed Bogiem są jak szata splugawiona. Chodzi o to, ja tutaj może użyję takiej ilustracji, o to, że wszystkie nasze dobre czyny jest jak kawałek brudnego materiału. Ja mam swój materiał, ty masz swój materiał. Ja już też kiedyś o tym wspominałem, to jest taka ilustracja. Być może twoim materiale jest mniej plam. I w porównaniu z moim materiałem, twój materiał jest lśniący. Ale nie zmienia to faktu, że on jest brudny, tak samo jak i mój. A nic, co brudne, nie może stanąć przed Bogiem. Ani twój materiał, ani mój, ani twoja szata, ani moja nie nadaje się do tego, by stanąć w niej przed Bogiem. Dlatego w rozdziale 60, cofnijmy się troszeczkę w rozdziale 60, w wersecie 10 czytamy takie słowa. 60 rozdział Księgi Izajasza. Przepraszam, pomyliłem chyba. 17 rozdział będzie. Przepraszam, 17, tylko już mówię. 59. Nie, zgubiłem, ale zaraz znajdziemy. Już mam. 61, przepraszam. 61. 10 werset, rozdział 61 Księgi Izajasza. Czytamy w ten sposób. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jako oblubieńca, który wkłada zwój, jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Izajasz mówi nam, że raduje się z tego, ponieważ Bóg przyodziewa człowieka płaszczem swojej sprawiedliwości. Dlatego kiedy czytamy, że wszystkie nasze cnoty przed Bogiem są jak szata splugawiona, to znaczy, że nie możemy stanąć z niczym przed Bogiem, na co moglibyśmy się powołać. Jedyna wartość przed Bogiem, której możemy stanąć przed Bogiem, która pozwala nam przyjść przed oblicze Boże, to sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Tylko w tym płaszczu Bożej sprawiedliwości możemy stanąć przed Bogiem. Dlatego Bóg w swojej niewyobrażalnej miłości podejmuje się zadania polegającego nie na tym, że usprawiedliwia sprawiedliwego, ale usprawiedliwia bezbożnego. Usprawiedliwia bezbożnego. W jaki sposób to czyni? Odziewa go płaszczem swojej sprawiedliwości. Przypisuje mu sprawiedliwość. Poczytuje mu sprawiedliwość swojego syna. W ten sposób człowiek staje się usprawiedliwiony przed Bogiem. Zwróćcie uwagę na to, że dzięki temu Ewangelia staje się bardziej przystępna dla każdego człowieka, bo skoro Bóg usprawiedliwia bezbożnego, to znaczy, że może usprawiedliwić każdego człowieka. Bo gdyby Bóg usprawiedliwiał tylko tych dobrych, a nie wszyscy są dobrzy, no to pewnie by każdego nie mógł usprawiedliwić. Bo by trzeba było w jakiś sposób sobie zasłużyć, a nie każdy by był na tyle dobry, żeby sobie zasłużył. Ale skoro Bóg usprawiedliwia bezbożnego, to znaczy, że Bóg może usprawiedliwić każdego, bez wyjątku. Bez wyjątku. Myślę, że... Znaczy nie myślę, to jest pewne, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, zalicza się do takich osób. Byliśmy ludźmi bezbożnymi. Ale Bóg nas zbawił. Bóg nas umiłował. Jedni mieli ładniejszy płaszcz, mniej plam na nim było, inni mieli zupełnie zapaćkany, zabrudzony. Ale to nie przed Bogiem, to nie czyniło żadnej różnicy. Przed ludźmi innymi tak, ale nie przed Bogiem. Ani ten, który ma ten taki piękny płaszcz, gdzie jest tylko kilka plamek, nie może przyjść przed Boży tron i powiedzieć mu: Panie, to jest moja sprawiedliwość. I ani ten, który ma zupełnie paskudny, ten brudny płaszcz, nie może przyjść przed Boga i powiedzieć: Panie, to jest moja sprawiedliwość, bo przed Bogiem się to nie liczy. Przed Bogiem liczy się tylko sprawiedliwość Jego Syna Jezusa Chrystusa. I tylko w tej sprawiedliwości my możemy przed Nim stanąć. Być może jesteśmy, czy też jesteś osobą, która regularnie przestrzega wszystkich religijnych zasad, a i tak możesz być bezbożny. Być może jesteś osobą, która chodzi do kościoła, która nawet śpiewa w grupie uwielbieniowej, która robi różne inne rzeczy wspaniałe, ale może być bezbożny. Bo jeżeli robimy wszystkie rzeczy, które są takie fajne, które są związane z życiem kościoła czy z życiem religijnym, jeżeli robimy te rzeczy, ale w naszym codziennym życiu nie ma Boga, żyjemy tak, jakby Boga nie było, to jesteśmy ludźmi bezbożnymi. Tak więc... Papa? Jeżeli widzimy siebie jako tych, którzy są właśnie ludźmi bezbożnymi, to możemy mieć pewność, że właśnie Ewangelia jest skierowana do takich ludzi. Ewangelia nie jest skierowana do ludzi, którzy są sprawiedliwi w własnym mniemaniu, którzy są sprawiedliwi w oczach innych ludzi. Ale Ewangelia jest skierowana do tych, którzy są bezbożni. Czytaliśmy. Bóg usprawiedliwia, to się dokonuje oczywiście przez wiarę, bezbożnego. Czytaliśmy też pewne fragmenty, które pokazały nam, kim jest bezbożny, czym się charakteryzuje osoba bezbożna. I Bóg takich ludzi chce usprawiedliwić. Bóg takich ludzi zbawia. Po to przyszedł właśnie Jego Syn, aby tych ludzi zbawić. Zwróćmy uwagę na jeszcze bardzo istotną jedną rzecz, że usprawiedliwienia potrzebują jedynie ci, którzy sami nie mają niczego na swoje usprawiedliwienie. Bo jeżeli ty masz coś na swoje usprawiedliwienie, to po co ci Boże usprawiedliwienie? Masz swoje usprawiedliwienie. Ale wiecie, jak jest człowiek? Człowiek to jest bardzo ciekawą istotą, że zawsze będzie szukał jakiejś wymówki, czy też wytłumaczenia tego, dlaczego taki jest, a nie inny, dlaczego to zrobił, a nie tamto. Mamy tych możliwości, jak to się mówi, od wyboru do koloru. Może rodzice byli winni, może chodziłem do szkoły pod górkę, trochę ironizuję, być może, nie wiem, nauczycielka była zła w szkole i dlatego dzisiaj jestem złodziejem. Albo, nie wiem, jakiekolwiek inne rzeczy. Człowiek jest mistrzem w wynajdywaniu usprawiedliwienia. Ale kiedy przychodzisz do Boga, kiedy stajemy przed Bogiem, musimy mieć świadomość, że jeżeli chcemy Jego sprawiedliwości, musimy odrzucić wszelkie swoje usprawiedliwienie. Wszelkie swoje usprawiedliwienie. Usprawiedliwienia potrzebują jedynie ci, którzy sami nie mają niczego na swoje usprawiedliwienie. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy człowiek staje przed Bogiem, musi uznać, że potrzebuje Bożej sprawiedliwości, ponieważ jedyna rzecz, na jaką zasługuje, to jest oddzielenie od Boga. To jest potępienie. Jeśli... O, może tak. Jeszcze tutaj coś... Przeczytam, co powiedział jeden z kaznodziejów. Właśnie o ludziach, którzy uważają się za sprawiedliwych. Mówią tak. Wy, ludzie sprawiedliwi, wyłącznie dzięki swoim staraniom zwodzicie innych albo sami jesteście zwiedzeni, ponieważ Pismo mówi i nie może kłamać, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma Ewangelii dla ludzi sprawiedliwych we własnym mniemaniu. Chrystus nie przyszedł, aby wzywać sprawiedliwych. Sprawiedliwych we własnym mniemaniu Słowo Boże wzywa raczej do tego, aby przyjrzeli się swojej sprawiedliwości i zobaczyli, jaka ona jest marna przed Bogiem. Tak jak czytaliśmy w Księdze Izajasza. Wszystkie nasze cnoty, te dobre rzeczy, które człowiek może zrobić, może uczynić, są przed Bogiem jak szata splugawiona. Tak więc Słowo wzywa człowieka, który polega na swojej sprawiedliwości, żeby przyjrzał się swojej sprawiedliwości i zobaczył, że przed Bogiem ona nie ma żadnego znaczenia. Tylko i wyłącznie sprawiedliwość Chrystusa. usprawiedliwienia potrzebuje tylko ten, kto sam w sobie nie jest sprawiedliwy. I jeszcze jeden fragment przeczytany Słowa Bożego w Ewangelii Marka. Drugi rozdział. Werset 17. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus mówi, że przyszedł wzywać do upamiętania grzeszników, niesprawiedliwych. Jeżeli człowiek jest sprawiedliwy, to nie potrzebuje upamiętania, bo po co mu, skoro jest sprawiedliwy? Pan Jezus nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają. Nie przyszedł do tych, którzy myślą, że u nich wszystko jest w porządku. Do tych, którzy polegają na swoich czynach, na swoich zasługach, na swojej dobroci, na swojej mądrości. Ale przyszedł do tych, którzy się źle mają. Przyszedł do tych, którzy są chorzy. Przyszedł do tych, którzy potrzebują upamiętania. Którzy nie dostrzegają siebie jako tych ludzi, którzy są sprawiedliwi, ale postrzegają siebie jako tych, którzy są grzesznikami. Oczywiście to, żebyśmy zobaczyli siebie w takim stanie, jest też dziełem Bożym w naszym życiu, ponieważ Słowo Boże naucza, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. To jest dzieło Ducha Świętego, abyś zobaczył swój stan, w jakim jesteś stanie przed Bogiem. Musi przekonać cię do tego Duch Święty. Sam człowiek nie jest w stanie tego zobaczyć. Potrzebuje objawienia. Potrzebuje mocy Ducha Świętego. Ale Słowo Boże mówi, że Duch Święty działa w tym świecie i przekonuje ludzi o grzechu. Pokazuje im, jaki jest stan tych ludzi. Jedni zobaczą, inni nie zobaczą. Ale Słowo Boże mówi właśnie bardzo wyraźnie, że Chrystus przyszedł wzywać tych, którzy nie są sprawiedliwymi. Przyszedłem wzywać do upamiętania niesprawiedliwych, lecz grzeszników. Jeżeli człowiek uważa siebie za osobę bezbożną, takie słowo, prawda, jak mówimy bezbożny, to takie wydaje się, takie brzydkie to słowo jest. Bezbożny, to dzisiaj jak komuś powiesz, ty bezbożniku, to się obrazi na ciebie, powiedz, co ty w ogóle mówisz, no nie obrażaj mnie. Nie obrażaj mnie. Słowo bardzo często używa tego słowa bezbożny na opisanie właśnie człowieka. Jaki jest człowiek bez Boga? Człowiek bez Boga po prostu jest bezbożny. Jeżeli człowiek zobaczy w sobie tą bezbożność, to może być pewny, że Chrystus na ten świat przyszedł właśnie dla niego. Jeżeli człowiek zobaczy to, że jest zgubiony z powodu swoich grzechów, to może być pewny, że jest tą osobą, którą obejmuje Boży plan zbawienia. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy, że w nim bowiem, możecie sobie otworzyć, wybrał nas przed założeniem świata. W Chrystusie oczywiście. Tu chodzi o Chrystusie. Wybrał nas przed założeniem świata. I jeżeli uważa człowiek, że jest zgubionym grzesznikiem, to jest jednym z tych, których Bóg wybrał. Jeżeli człowiek uważa, że potrzebuje Bożej łaski, jeżeli człowiek dojdzie do tego przekonania, Duch Święty go przekona do tego, że jest grzesznikiem, to znaczy, że jest jednym z tych, których Bóg wybrał. Jeżeli patrzysz na siebie właśnie jako na tego, który potrzebuje Bożej łaski, potrzebuje Bożego miłosierdzia, potrzebuje Bożej sprawiedliwości, to znaczy, że jesteś jednym z tych, których Bóg wybrał. Łaska Boża nie przebacza grzechu, jeśli takiego grzechu nie ma. No bo jeżeli grzechu nie ma, to po cóż przebaczać? Tak więc przebaczenie może dotyczyć tylko tych, którzy uważają... Przebaczenie może dotyczyć tylko tych, którzy uważają, że są grzesznikami. Natomiast ci, którzy uważają, że nie popełnili żadnego grzechu, przebaczenia nie potrzebują. Przebaczenie jest dla tych, którzy uważają, że są winni, którzy mają świadomość tego, że potrzebują Bożej łaski. Jeśli uważamy się za grzeszników, to łaska przeznaczona jest właśnie dla nas. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was to Boży to dar. Ale abyś mógł przyjąć łaskę, musisz być świadomy tego, musisz wiedzieć o tym, że jej potrzebujesz. Bo jeżeli widzisz siebie jako osobę sprawiedliwą, to po co ci łaska? Po co ci usprawiedliwienie Boże, skoro masz swoje? I możesz próbować. Możesz próbować stanąć przed Bogiem na podstawie swojego usprawiedliwienia. Możesz próbować stanąć przed Bogiem na podstawie swoich czynów i swoich osiągnięć. Ale Słowo Boże mówi, że wszystkie one są jak szaty splugawione i Bóg nie poczyta ci ich za sprawiedliwość w żaden sposób. Pewien kaznodzieja głosił kazanie. Otwórzmy sobie teraz Ewangelię Mateusza, 3 rozdział, już zbliżamy do końca. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, na temat tego fragmentu, który właśnie teraz przeczytamy. To jest 3 rozdział Ewangelii Mateusza. Werset 10. Trzeci rozdział, werset 10. A już i sikiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I po tym kazaniu, ten kaznodzieja oczywiście wygłosił to kazanie w oparciu o ten fragment, po tym kazaniu poszedł do niego jeden brat i powiedział tak. Można by pomyśleć, bracie, że brat dzisiaj przemawiał do jakichś wielkich grzeszników. Z tym kazaniem powinien brat pójść do ludzi, którzy są przestępcami, którzy są złodziejami, gdzieś do więzienia, gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie tacy ludzie się znajdują. Ale tu w kościele niech brat popatrzy. Sami dobrzy ludzie. A ten kaznodzieja odpowiedział mu w ten sposób. Gdybym głosił kazanie w więzieniu, użyłbym zupełnie innego tekstu i zacytował ten tekst. Prawdziwa to mowa i całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Widzicie, chodzi o to, że prawo jest dla tych, którzy uważają się za sprawiedliwych. A łaska jest dla tych, którzy uważają się za grzeszników. Którzy nie uważają się za sprawiedliwych. Ewangelia jest dla tych, którzy uważają się za zgubionych, aby dać im nadzieję. Natomiast prawo jest dla grzeszników, dla tych, którzy uważają się za sprawiedliwych, aby skruszyć ich serca przed Bogiem. Bo jeżeli człowiek jest sprawiedliwy, uważa się za sprawiedliwego, to musi się zmierzyć z czym?
Z prawem.
Z Bożym prawem. A tam każdy wysiada. Niestety. Tam żaden człowiek już nie daje rady. Dlatego prawo jest dla tych, którzy uważają się za sprawiedliwych, aby skruszyć ich serca. Natomiast Ewangelia jest dla tych, którzy uważają, że są zgubieni po to, aby ich podnieść i dać im nadzieję. Taka jest różnica. Ewangelia jest dla tych, którzy uważają, że są zgubieni, aby dać im nadzieję i zbawienie. Zbawienie jest dla jakich? Dla sprawiedliwych? Nie. Zbawienie jest dla grzeszników. Zmartwychwstanie jest dla tych, co żyją? Nie. Dla tych, którzy umarli. Przebaczenie jest dla tych, którzy nie potrzebują przebaczenia? Nie. Dla tych, którzy są winni. A otwarcie oczu jest dla tych, którzy widzą? Nie. Dla tych, którzy są ślepi. Dla tych, którzy są ślepi. Tak więc... Może jeszcze na koniec chciałbym poruszyć taki temat, który mówi o tym, że my jako ludzie myślimy czasami w ten sposób, że zanim przyjdziemy do Boga, to musimy coś uczynić, musimy stać się lepsi, musimy popracować nad sobą. I to jest prawdą, że kiedy przychodzimy do Boga, to Bóg nas przemienia. Nie pozostawia już nas takimi samymi. Jednak zbawienie staje się udziałem grzesznika, zanim staną się widoczne skutki zbawienia w jego życiu. Zbawienie przychodzi do twojego życia i potem następują skutki zbawienia w twoim życiu. To nie jest tak, że teraz no ja bym się pojednał z Bogiem, chciałbym być z Panem Bogiem, chciałbym żyć z Panem Bogiem, ale ja mam tyle paskudnych rzeczy w swoim życiu, jeszcze muszę je wszystkie ponaprawiać, muszę to zmienić i wtedy, jak ureguluję te sprawy, to być może przyjdę i będę żył z Panem Bogiem, pójdę za Panem Bogiem, przyjmę Ewangelię. Ale Słowo Boże mówi, że mamy przyjść do mojego takimi, jakimi jesteśmy. Ewangelia przyjmuje człowieka w jego najgorszym stanie. W takim stanie, w jakim jest w danym momencie, kiedy Bóg wzywa go do pojednania. Człowiek nie musi się zmieniać, żeby przyjść do Chrystusa. Dlaczego nie musi się zmieniać? Bo to nie ty się zmienisz, tylko Chrystus cię zmieni, kiedy do niego przyjdziesz. I na tym polega ta różnica. On przebacza człowiekowi nie dlatego, że człowiek jest dobry, nie dlatego, że człowiek się zmienił, ale przebacza człowiekowi i przyjmuje go, ponieważ on jest dobry, ponieważ to on jest miłujący. Boża łaska przekracza nasze zrozumienie. Słowo Boże mówi coś takiego, że tak jak niebiosa górują nad ziemią, tak też Boże myśli górują nad naszymi. I Boża łaska jest wielka. Ona przekracza nasze zrozumienie. Przekracza nasze pojęcie. Dlatego musimy patrzeć na łaskę jako cudowny Boży dar, którego nigdy do końca nie zrozumiemy. Którego nigdy do końca nie ogarniemy naszym umysłem. Tak więc wezwanie do niezbawionych brzmi: nie próbuj sam zmieniać się na lepsze, ale przyjdź do Syna Bożego taki, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś. A On cię zmieni. To On dokonuje przemiany w człowieku przez swojego Ducha Świętego. Z jednej książki przeczytałem pewną historię, i tutaj będziemy już kończyć, pewną historię, która brzmi mniej więcej tak. Był pewien artysta, malarz, który postanowił namalować ludzi ze swojego miasta. I kiedy przygotował już obraz, przygotował płótno, żeby na tym płótnie właśnie namalować to, co chciał namalować. Chciał namalować ludzi ze swojego miasta. Pomyślał, że umieści na tym obrazie pewnego człowieka, którego codziennie widzi w mieście, który jest znany w tym mieście, ponieważ jest to człowiek, który zamiata ulicę. Brudny, nieuczesany, w podartym ubraniu. Codziennie stoi na skrzyżowaniu i zamiata ulicę. I podszedł do tego człowieka i powiedział mu: słuchaj, przyjacielu, zapłacę ci dużo pieniędzy, jeżeli pozwolisz mi siebie namalować na płótnie. No i on się zgodził. Umówili się i na drugi dzień przyszedł do niego. Ale ten malarz go odesłał. A wiecie dlaczego? Przyszedł umyty, wypachniony, ogolony, uczesany i w ładnym ubraniu. Malarz nie chciał go takiego. Malarz chciał go prawdziwego. Malarz chciał, aby on był prawdziwy i autentyczny. Artysta zaprosił go do studia w charakterze żebraka i tylko takim chciał go namalować. I tylko takim chciał go namalować. I podobnie jest z Ewangelią. Otwiera ona przed człowiekiem, czy też wylewa przed człowiekiem swoją łaskę tylko wtedy, kiedy przychodzi człowiek do niej jako grzesznik. Jako grzesznik. Czyli prawdziwy. Kiedy człowiek jest prawdziwy i staje przed Bogiem takim, jakim jest. Nie przebiera się. Nie udaje kogoś innego. Ale kiedy, tak jak ten, jak chodziło o ten obraz, że ten malarz oczekiwał, że ten człowiek przyjdzie do niego w takim stanie, w jakim codziennie go widzi. Tak Bóg oczekuje, że ludzie przyjdą do niego w takim stanie, jakim są. Czyli prawdziwi. Na zakończenie, bo to już jest koniec, naprawdę przeczytam słowa Spurgeona, tak? I tak i na tym zakończę. Napisał to Spurgeon w jednej ze swoich książek i pisze tak. Przyjdź do swojego niebieskiego Ojca z całym swoim grzechem i grzesznymi nawykami. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. trędowaty, brudny, nagi, nieprzygotowany do tego, aby żyć i umrzeć. Przyjdźcie wy, którzy jesteście omiecinami stworzenia. Przyjdźcie, chociaż nie spodziewać się niczego innego niż śmierć. Przyjdźcie, chociaż wisi nad wami rozpacz, która dręczy was niczym przerażająca zmora. Przyjdź do Pana i proś Go, by usprawiedliwił jeszcze jednego bezbożnego. Przyjdź, gdyż wielkie miłosierdzie Boże jest przeznaczone właśnie dla takich jak ty. Amen. Amen.